I jesteśmy live.
Cześć wszystkim. Dzisiaj witamy Was w bardzo nietypowym odcinku. Witają Was Adam Herkle.
Adam Lange.
I nasz specjalny gość. Nasz specjalny gość Kuba Kałużny, którego zaprosiliśmy dzisiaj, żeby opowiedział nam o czym my wiemy niewiele. Może część z Was wie więcej niż my, ale my chcieliśmy się dowiedzieć i pomyśleliśmy, że dobrym pretekstem będzie wyciągnięcie Kuby na rozmowę przy wszystkich, żeby opowiedział nam, o co tak naprawdę chodzi z tym śledzeniem w aplikacjach i o co chodzi z Protego, z aplikacją, którą prawdopodobnie wkrótce będziemy mogli zastosować, aby prześledzić nasze kontakty z innymi osobami, gdzie da się to zrobić bezpiecznie i prywatnie. Formuła naszego programu jest trochę inna niż te nasze niedzielne spotkania. Nie będziemy mówili o życiorysie Jakuba, choć może przy okazji coś się przemyci. Będziemy się kręcić wokół aplikacji, wokół śledzenia kontaktów, wokół tego, jak to działa. Jakub prześledził już, jak działają te aplikacje w innych krajach i wie na ten temat całkiem sporo, ale tak naprawdę powinniśmy chyba zacząć od tego w zasadzie, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Mamy już tą aplikację, ona działa, ona już coś śledzi?
Bo właściwie nie wiemy nawet. Może, przepraszam, że mam przerwę, zacznijmy od tego, Jakub, powiedz coś o sobie, bo może niektórzy cię nie kojarzą.
Jak to można nie kojarzyć Jakuba jeszcze?
Kuba Kałużny zajmuje się testowaniem bezpieczeństwa od wielu lat, aplikacji, systemów sieci, a od niedawna aplikacji do contact tracingu.
Okej. Okay. To opowiedz, co to są te aplikacje? Co to właściwie jest ten contact tracing?
Dobra. Contact tracing to nie jest nic nowego, tak? Robimy to analogicznie od tak naprawdę wielu lat. Prostym przykładem jest, że jakoś trzeba było sobie radzić z epidemiami kilka czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat temu, tak? Więc sanepid od dawna ma jakieś narzędzia do tego, żeby patrzeć, łączyć to, kto mógł mieć z kim kontakt i prawdopodobnie mógł zostać zarażony. Jak to się odbywa? No na przykład tak, że jest wrzucany news na jakieś portale lokalne. Sanepid, Państwowy Inspektor Sanitarny poszukuje pasażerów jakiegoś autobusu jadącego na trasie Warszawa-Długosiodło w dniach 16-20 kwietnia. Tak? Także już to się dzieje, tak? I to trochę działa, bo niektórzy czytają te newsy i po prostu zgłaszają się do tego sanepidu. Jakość takiego mierzenia kontaktów jest oczywiście niska, to znaczy jest przede wszystkim duże opóźnienie. Zanim sanepid wypuści takiego newsa, zanim ktokolwiek się zgłosi, mija kilka dni po drodze, bardzo dużo osób zdąży się zarazić od takiego potencjalnego zarażonego. Także trzeba było wyjść z jakimś nowym pomysłem i wymyślono contact tracing przez Bluetootha. Trzeba było wybrać jakiś protokół, Bluetooth się do tego najbardziej nadawał, ma dosyć niski zakres działania, mam na myśli niskie małe odległości, więc mniej więcej można przyjąć, że jeżeli ktoś był w zasięgu bluetoothowym, a konkretnie to Bluetooth Low Energy, które jest tak naprawdę całkiem nowym protokołem, jeżeli ktoś był w zasięgu BLE, no to wtedy jest całkiem spora szansa, że się zaraził. Oczywiście są tam pewne założenia, tak? Jeżeli ten kontakt był osobą przez ścianę tak naprawdę z drugiego pokoju, no to Bluetooth przenika przez taką ścianę, czy przez szybę plexi, no a przez koronawirus nie.
Czy były wcześniej jakieś już implementacje takiego śledzenia kontaktów przez Bluetootha, czy to dopiero teraz mamy innowacje z okazji epidemii?
Czytałem pewne prace nad tym, żeby w ogóle śledzić ludzi za pomocą beaconów bluetoothowych, bo każdy ma telefon, bardzo często ludzie mają włączony bluetooth cały czas w telefonie, bardzo często te beacony, czyli identyfikatory telefonów są rozgłaszane, niektórzy próbują się łączyć, są połączeni ze swoimi słuchawkami, są połączeni z jakimiś innymi urządzeniami bluetoothowymi i są pomysły na to, żeby jakoś deanonimizować ten ruch, czasami w celach czysto reklamowych, tak, żeby w sklepie postawić taką siatkę urządzeń bluetoothowych, które mierzą co kto rozgłasza i później wiedzieć, że na przykład ten, kto był przy półce z chlebem, zaraz później ruszył do apteki, więc może wystarczy ibupron położyć na półce koło pieczywa i zwiększą się zyski supermarketu. Nie?
Ale to jest chyba stosowane komercyjnie, prawda? W sensie ja od wielu lat słyszę, że hipermarkety głównie z tego korzystają, żeby właśnie sprawdzać, w którym miejscu ludzie najbardziej się gromadzą, żeby tam produkty promocyjne wrzucać i tak dalej, i tak dalej. Także to chyba już jest, tak?
Tak, to jest, dokładnie, to nie jest nowe. Jest nowe zastosowanie, tak? Nowe zastosowanie jest takie, żeby po prostu przeciwdziałać epidemii. Okej. No to dwa słowa o tym, jak to dokładnie działa. Są różne implementacje, są implementacje scentralizowane, są zdecentralizowane. W wielkim skrócie wszystkie się sprowadzają do tego, że dana osoba ma jakąś aplikację na telefonie, która rozgłasza pewne identyfikatory. Losowe, jak bardzo losowe i dla kogo one są losowe, a dla kogo nie, to o tym trochę później. No i jeżeli druga osoba ma taką samą aplikację, to może po prostu zczytać taki beacon, zapisać sobie w telefonie i po jakimś czasie, jeżeli ta pierwsza osoba zgłosi się do sanepidu, dostanie informację o tym, że została zarażona, to może rozgłosić później wszystkie swoje identyfikatory. No i ta druga osoba nagle się dowie, o, tydzień temu widziałem ten identyfikator, w związku z tym miałem ryzyko się zarazić, więc może też się powinienem zgłosić. Tak to w wielkim skrócie wygląda. I teraz tak, są implementacje, które są trochę bardziej dbające o prywatność, są takie, które o tą prywatność za bardzo nie dbają. Także mamy rozwiązania BlueTrace, czy też OpenTrace z Singapuru. Mamy rozwiązanie paneuropejskie DP3T. No i mamy najnowszą implementację całego API Exposure Notification od konsorcjum Google i Apple'a. Najbardziej zdecentralizowane, najbardziej takie dbające o prywatność jest to od Google i Apple'a. BlueTrace, singapurskie rozwiązanie, jest mocno scentralizowane. To znaczy jest serwer centralny. Serwer centralny generuje losowe identyfikatory i dostarcza je użytkownikom na telefony. W związku z czym ten, kto wytwarza aplikację korzystającą z rozwiązania singapurskiego, kontrolujący serwer, w polskim przypadku byłby to rząd, Ministerstwo Cyfryzacji, czy też ta firma, która dewelopuje polską aplikację, no to one wtedy generują te tymczasowe identyfikatory, mają połączenie, to znaczy wiedzą, które urządzenia dostają te identyfikatory. Natomiast to nie jest taka pełna wiedza, bo nadal nie mają elementu łączącego z identyfikatorów, czy też urządzenia z konkretną osobą. One nie zbierają numeru telefonu i nie zbierają jakichkolwiek innych danych, PESEL czy tego typu rzeczy. Dopiero jak
dane. Czy wiemy, jakie metadane zbierają te rozwiązania?
To jest tak, możemy się dowiedzieć, bo mamy kod źródłowy, mamy aplikację, więc możemy po prostu zobaczyć, jakie dane one zbierają. Na chwilę obecną wydaje się, że nie zbierają zbyt wiele niepotrzebnych danych, aczkolwiek już wyciekła informacja, że na przykład polskie rozwiązanie niepotrzebnie zbiera i rozgłasza nazwę urządzenia, czy też nazwę operatora telekomunikacyjnego. To też są jakieś dane, które pozwalałyby tam na łączenie użytkowników z identyfikatorami. Okej.
Ja jeszcze przypomnę naszym słuchaczom, że możecie zadawać pytania w trakcie naszego live'a, także zachęcamy serdecznie i my, i Kuba będziemy na nie odpowiadać, także zapraszamy do dyskusji.
Ja zacznę od pierwszego pytania, mianowicie czy mamy w tej chwili już jakiś poziom śledzenia w aplikacji, którą tworzy Polska, tak? Czyli w Protego. Czy tam już nas ktoś śledzi, jak sobie to zainstalujemy?
Sami siebie śledzimy. Polska implementacja w ogóle była wielokrotnie zmieniana i ma kilka wersji w specyfikacji. Jest rozwiązanie, które działa w tym momencie, takie, które jest publiczne, ono działa, ja tu może przesunę, bo mam akurat trochę na ten temat. Mamy zakres funkcjonalności w wersji 3.0, to jest to, co jest teraz live na produkcji, to, co można ściągnąć.
To nie ma nic wspólnego z numeracją tarczy antykryzysowej.
Może akurat ma. I to te aplikacje można ściągnąć w wersji 3.0, tam dokładnie 3.1. To jest aplikacja, która korzysta z protokołu BlueTrace, z rozwiązania singapurskiego, z centralizowanej wersji. I tu jest zaznaczone, że serwer przyznaje aplikacji identyfikatory, Na Androidzie w ogóle to rozwiązanie wymaga korzystania z usługi lokalizacji. To jest taka ciekawostka. Żeby na Androidzie bez tych super nowych funkcjonalności Google i Apple'a, o których będziemy rozmawiać pewnie za chwilę, żeby na nich dało się wykonać aplikację, która działa, kontakt tracingową, to na Androidzie trzeba udostępnić aplikacji korzystanie z usługi lokalizacja, co też technicznie rzecz biorąc pozwala aplikacji na śledzenie całego ruchu GPS-owego, na zbieranie informacji o lokalizacji. I tutaj jakby tylko i wyłącznie ufamy w tym momencie producentom tej aplikacji, że oni nie zaczną w pewnym momencie tego zbierać. Tak? Natomiast jest plan, zakres funkcjonalności wersji 4.0, która jest przygotowywana i tak naprawdę wyrzucamy cały Blue Trace, wyrzucamy całe singapurskie rozwiązanie i scentralizowaną wersję. Będzie zdecentralizowana wersja oparta na API Google i Apple'a, która przynajmniej według założeń uniemożliwi ich powiązanie z konkretnym urządzeniem i wszystkie dane będą na przykład tylko przechowywane lokalnie na urządzeniu i analiza tych danych też będzie lokalnie na urządzeniu.
Teraz, czyli ktoś najpierw napisał aplikację, która działa w jeden sposób, a teraz planuje napisanie jej, aby działała w zupełnie inny sposób, czyli ktoś stracił czas pisząc pierwszą wersję, a będziemy używać tej kolejnej.
Tak, tam nawet była jeszcze poprzednia wersja pisana przez zupełnie inną firmę.
I jest jeszcze pytanie, mamy od osoby, która nas ogląda, od Bogdana, czy wiemy, jak długo trzymane są te informacje i co się z nimi dzieje?
Które są na serwerze, które są na urządzeniu, zakładając, właśnie, że mówimy już o tej wersji 4.0?
Jeżeli chodzi o wersję 4.0, te dane nie powinny być przechowywane dłużej niż 14 dni.
I na urządzeniu, okay, czy w serwerze?
Po obu stronach.
Czy my jako użytkownicy jesteśmy w stanie jakoś to zweryfikować, sprawdzić?
To jest tak, w wersji 4.0 i korzystając z rozwiązania Google i Apple, w ogóle identyfikatory nie są przechowywane po stronie serwera, to znaczy dopóki ktoś nie zostanie oznaczony jako zarażony. Całe wszystkie kontakty odbywają się tak naprawdę w takiej formie peer-to-peer, to znaczy ja generuję sobie lokalne identyfikatory sam, serwer mi ich nie przydziela, po prostu mam taki klucz, który pozwala mi wygenerować pewne identyfikatory. Ja te identyfikatory rozgłaszam. W tym momencie żaden centralny serwer, rząd, deweloper, ani Google i Apple nie są w stanie połączyć mojego urządzenia z danymi identyfikatorami, które sobie zobaczą na mieście. I dopiero wtedy, kiedy ja dostanę od Sanepidu w Polsce, czy też od innego Health Authority gdzieś za granicą taki klucz, że zostałem oznaczony jako zarażony pozytywnie, zdiagnozowany, to dopiero wtedy mogę ujawnić, które ID-ki były moje przez ostatnie dwa tygodnie. Okay. Więc tutaj tak, lokalnie oczywiście to jest przechowywane przez dwa tygodnie, na serwerze w ogóle nie jest przechowywane do momentu, aż w pewnym momencie jest dana osoba oznaczona jako zarażona. I tutaj jest pewien kompromis pomiędzy funkcjonalnością a prywatnością, no bo tej osobie, która jest oznaczana jako zarażona, rzeczywiście udostępnia się jej, może nie lokalizację, ale jej identyfikatory z ostatnich dwóch tygodni.
Czyli jeżeli ktoś by sobie rozłożył po mieście takie bikony i zbierał te wszystkie identyfikatory wszystkich użytkowników, którzy tam chodzą, to w momencie ogłoszenia już, które były czyje, będzie w stanie taką osobę gdzieś lokalizować, tak?
Tak i
na
nie.
Na ekranie widzimy właśnie wizualizację tego, co powiedziałeś.
Dokładnie, tak. Nie, ja tutaj wrzuciłem, ja w ogóle przygotowałem kilka screenshotów, które mogą się przydać w tej dyskusji, jak widać. Da się coś takiego zrobić, natomiast to by było niesamowicie kosztowne. To tak jakby ktoś teraz chciał stwierdzić, gdzie mieszka Adam Hetle czy Jakub Kałużny, no to mógłby jeździć teraz po Warszawie i trąbić samochodem, tak, a później patrzeć na YouTubie, kiedy to trąbienie było słychać u nas na streamie, nie?
Sprytne.
No i ile by to kosztowało, tak?
Kilka samochodów, różne klaksony.
No, dokładnie.
Jak ktoś wam zatrąbi za oknem, to dajcie znać.
Także tak, to by było możliwe na tej samej zasadzie, co zdobycie teraz naszych adresów. Pytanie, czy to byłoby opłacalne i komu takie coś by mogło się opłacać? Odpowiednio gęsta siatka tych urządzeń, które by zbierały beacony bluetoothowe pozwoliłyby na takie coś, natomiast byłoby to kosztowne, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których można by takie coś zrobić, na przykład w konkretnych miejscach, w których na przykład jedna partia chciałaby udowodnić drugiej partii, że politycy tej partii chodzą do konkretnych miejsc, tak.
Może nie podpowiadajmy takich scenariuszy, bo jeszcze się ktoś na nie wpadnie. Okej, okay, i teraz jakby drugi scenariusz, który mi przychodzi do głowy, to tamperowanie tych danych w jakikolwiek sposób, tak żeby jakby zakłócać ten obraz zarażonych i tam, gdzie się poruszały osoby, to po pierwsze, a po drugie, w momencie, kiedy te dane trzymane są na urządzeniu, to jakby jest, mamy duże zaufanie w stosunku do użytkownika, bo on może to urządzenie na sobie przeinstalować, tak, skasować te dane w jakikolwiek sposób i wtedy tracimy ten tracing. Tak?
Pewnie. No to najpierw pierwsze pytanie w ogóle, co widać na kablu i czy jesteśmy w stanie to spoofować? Te identyfikatory losowe, które w rozwiązaniu bluetrace'owym każdy dostaje od serwera, a w rozwiązaniu Google i Apple i DP czy te każdy sobie generuje u siebie, są umieszczane w istniejących ramkach BLE, które się nazywają advertisements, czy tam advertising payload. Tutaj 16 bajtów jest ustawione na ten rolling proximity identifier, to jest ten losowy identyfikator, on się zmienia co 15 minut, właśnie po to też, żeby nie dało się tak łatwo śledzić ludzi. Ja jeszcze w tej poprzedniej dyskusji wspomniałem, że dałoby się ustawić te bluetoothowe chipy, ale jeszcze oprócz tego co 10, w zależności od implementacji, 10-15 minut zmieniają się identyfikatory. Dobra, czyli to są te identyfikatory, które lecą w eterze, plus tam zaszyfrowane trochę metadanych. Te metadane to jest między innymi siła anteny. To też jest takie kluczowe, bo w ogóle szacowanie odległości na podstawie danych bluetoothowych odbywa się na takiej zasadzie, że antena sobie odbiera beacony i antena odbiera z jakąś mocą. Ale jest potrzebna jeszcze informacja od samego urządzenia, które nadaje, czyli od tych telefonów, jak mocno one nadają. No i się porównuje te dwie wartości. To urządzenie nadawało z mocą, załóżmy 10, odebrałeś 7, no to można tam odpowiednio szacować, jaka jest ta odległość. Tak? W ogóle to można też spoofować, można powiedzieć, że się nadawało z mocą 8 i jak ktoś zobaczy 7, no to będzie myślał, że ten sygnał był dużo bliżej. Nie? Więc co my tu mamy? Są takie aplikacje, które w ogóle zachęcam do ściągnięcia sobie takiej aplikacji, jakikolwiek skaner BLE, tu jest przykład NRF skaner, i można wyświetlić po prostu wszystkie beacony, wszystkie urządzenia, które znajdują się w pobliżu.
No i pojawiają się na iPhony też są takie cuda, czy tylko na Androida?
Wydaje mi się, że na iPhona też. Na Androida na 100%.
Są. I fajnie jest je uruchamiać w hipermarketu.
Szukam
Androida. Dokładnie, więc można zobaczyć, tu są jakieś urządzenia, które ja gdzieś tam wyświetliłem dzisiaj. Pojawia się moc właśnie sygnału, pojawia się częstotliwość, z jaką były widziane dane beacony. Także można zrobić sobie taką listę urządzeń w pobliżu, można kliknąć na szczegóły, no i tu w szczegółach jest właśnie taki suchy payload, który w odpowiednim formacie będzie oznaczał, że on dotyczy contact tracingu. Tutaj akurat jest zwykłe jakieś tam Apple'owe urządzenie. Dobra, więc możemy wyświetlać sobie takie dane, możemy w tym momencie też zacząć tak naprawdę sobie samemu kojarzyć urządzenia, które są w pobliżu. Ciekawe jest to, że można też takie pakiety nadawać. I tu jest właśnie to spoofowanie, to znaczy możemy sobie podejść pod jakieś miejsce, gdzie będzie duża szansa, że będą ludzie zakażeni. No gdzie? Na przykład w szpitalu na oddziale zakaźnym, czy tam nawet nie na zakaźnym, ale na oddziale przyjęć na izbę chorych, czy w namiocie koronawirusowym, które teraz są rozstawione pod szpitalami, i zbierać tam te identyfikatory, przesyłać je do drugiej osoby, która w tym momencie jest w centrum handlowym, gdzie są tysiące osób i rozsiewać je tam i gdzieś tam takiemu na przykład, nie wiem, wywiadowi obcego państwa mogłoby zależeć, żeby trochę posiać paniki i na przykład tam zawyżyć te statystyki, że dużo więcej osób może być zarażonych, spowodować, że ktoś dotrwa na, że ktoś zostanie zmuszony do kwarantanny, tego typu scenariusza.
To jeszcze jest chyba scenariusz, popraw mnie, jeżeli się mylę, takiego noizowania, w sensie można wygenerować dużą ilość fejkowych pakietów z tym związanych.
To jest w ogóle ciekawy atak. Można wygenerować dużą ilość, taką dużą, jaką w ogóle telefon nie będzie w stanie przyjąć. Bo w ogóle cała ta analiza bluetoothowych beaconów, które są później dostarczane do telefonu. O, dokładnie, to jest takie pytanie, czy możliwy jest DOS? Jeżeli ja wyślę 1000 takich, zrobię z 10 chipów, będę wysyłał co 20 milisekund, będę w stanie tam wysłać, nie wiem, z 1000 pakietów na sekundę, no to oczywiście komórka może po prostu nie przetworzyć tego na swoim procesorze. Ona nie tylko musi parsować te wszystkie tokeny i je zapisywać, ale przede wszystkim nie ma możliwości filtrowania, to znaczy ona dostaje wszystkie te beacony, nie filtruje sobie po contact tracingu, także to już zwiększa w ogóle zużycie baterii, zużycie procesora i gdzieś tam docelowo pamięci, no i w tym momencie wchodzą te, jeżeli zostanie wykryty contact tracingowy pakiet, no to ona musi go zapisać. Ja mogę co 20 milisekund zmieniać ID i komórka będzie myślała, że spotkała 2000 osób w ciągu sekundy.
No właśnie, a taki atak jest stosunkowo łatwo przeprowadzić, wystarczy kupić parę Raspberry'nek.
Nawet nie Raspberry'nek. Nawet
dongli chyba. No,
dongli, parę dongli bluetoothowych za tam $1 czy $2 na Allegro. Czy
zrobić takiego jeżyka i chodzić z jeżykiem po centrum.
Dokładnie. I mogą być osoby...
Nie podpowiadaj.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że mogą być osoby, którym tak bardzo zależy na tym, żeby zdyskredytować tą aplikację, czy też w ogóle całą ideę contact tracing, że one po prostu będą to robić, będą jakby mieszać w tych danych w taki sposób, że te dane staną się nieużyteczne.
Okej, okay, to jakby w razie czego to nie ja, tak? Jakby... Okej, okay, lecimy dalej.
Dobra, dwa słowa jeszcze tutaj na ten temat, co teraz rozgłasza Protego Safe. Jest fajna analiza od informatyka zakładowego. To jest nadal ta wersja 3.0, czyli rozwiązanie blue trace'owe, no ale gdzieś tam na weterze widać, że jest przesyłany obiekt JSON-owy, który ma ten identyfikator losowy rzeczywiście, ale oprócz tego nadmiarowo nadaje nazwę urządzenia I operatora telekomunikacyjnego, czyli gdzieś tam jakieś nadmiarowe informacje już ciekną, one chyba już zostały załatane, natomiast no, przez jakiś czas były rozgłaszane.
Znaczy na podstawie tych informacji tak naprawdę, jeżeli to gdzieś sobie leci do centralnego serwera w ministerstwie, powiedzmy cyfryzacji, to zapytanie się o logowanie do BTS-ów danych urządzeń gdzieś tam w zadanym czasie, to jest proste do korelacji dosyć. Także.
Dokładnie.
No dobra.
Dobra.
Co tam masz jeszcze ciekawego?
Co tu mam jeszcze ciekawego? No mam parę screenów z dokumentacji Protego i tego, jak to wygląda w tym momencie w sklepach, znaczy w Google Play i Apple Store. Aplikacja jest opublikowana. Tutaj jakaś ciekawostka, ja jej nie mogę zainstalować, bo Google nadal myśli, że mieszkam w Australii, także niestety nie będę mógł brać udziału w projekcie contact tracingu w Polsce. Dobra, uprawnienia aplikacji. Właśnie niestety z tego powodu, że no, nie da się zrobić contact tracingu dobrze, jeżeli się nie jest Googlem ani Applem. I to jest taki minus, że po prostu aplikacje zewnętrzne, niepisane przez tych głównych właścicieli systemów operacyjnych, nie mogą w optymalny sposób korzystać z Bluetootha. To znaczy gdzieś tam są problemy, że na przykład jeżeli aplikacja jest w tle, no to nie wysyła beaconów. Ale akurat Protego Safe na to znalazło pewne obejście. To znaczy z tego, co mi się wydaje, oni się łączą z każdym urządzeniem, z każdym beaconem, który widzą, czyli taki typowy bluetoothowy bond, jak chcemy się połączyć ze słuchawkami, to robimy tam connect czy bond i tworzymy takie połączenie pomiędzy naszym telefonem a słuchawkami i Protego Safe chyba to robi na warstwie bluetoothowej z każdym beaconem, na warstwie Blue, z każdym beaconem, który widzi, po to, żeby obejść te ograniczenia i żeby utrzymywać połączenie, nawet jeżeli aplikacja jest w tle. Okej, okay. No niestety musi żądać uprawnień do sczytywania danych z GPS-a. Na ten moment ich nie pobiera, natomiast nic nie szkodzi temu, żeby firma, która dewelopuje tą aplikację, nagle zaczęła to zbierać. Ale powtarzam, to jest wersja 3.0, jak wejdzie 4.0, to według zasad opublikowanych przez Google i Apple nie będzie mogła tego robić. I gdzieś to tutaj mam. Według dokumentacji całego API Exposure Notification, jeżeli aplikacja, a będzie tylko jedna aplikacja na całe państwo, na każde państwo, jeżeli ona będzie miała uprawnienia do contact tracingu, to nie będzie mogła żądać uprawnień do lokalizacji, do GPS-a. I to samo mamy w Apple'u, dokumentację Exposure Notification w Apple'u, że jeżeli używamy contact tracing, to aplikacja nie może żądać żadnego innego location-based API. I to jest fajne.
Wiesz się, w jaki sposób Google i Apple będą wymuszały to, żeby była tylko jedna aplikacja? Czy kto pierwszy, ten lepszy, czy nie wiem, czy trzeba się po prostu odezwać na jakiś specjalny adres e-mail i powiedzieć, cześć, jestem z rządu tego kraju i to jest nasza oficjalna aplikacja? Czy teraz zaraz wyskoczy nam jakaś firma, która najszybciej coś naklika, przejmie dostęp do tego jednego slotu i jesteśmy ugotowani?
No nie jesteśmy ugotowani, bo ta firma, która współpracuje z polskim rządem, ministerstwem i sanepidem już się zgłosiła do Google i Apple'a. Natomiast tak to wygląda. Google i Apple sami wybierają, ponieważ cały ten proces jeszcze gdzieś tam po drodze korzysta z takiej ENCI, którą jest po prostu sanepid, health authority w każdym państwie, ponieważ tylko taka organizacja będzie miała prawo oznaczać, wydawać klucze do oznaczania się jako zarażony. I to jest potrzebne i z tego powodu też jest narzucenie, że będzie tylko jedna taka organizacja na całe państwo lub stan, bo chyba w Stanach będzie na każdy stan.
Okay, okay, czyli to w ten sposób też eliminujemy jedno z gdzieś tam rozważanych kiedyś ryzyk, że ludzie będą mogli się złośliwie oznaczać jako zakażeni, żeby siać zamieszanie i chaos na świecie. Czyli rozumiem, że protokół, który będzie wdrożony w tej wersji 4.0, będzie wymagał, aby ta decyzja, kto jest zarażony, a kto nie, pochodziła z od uwierzytelnionego podmiotu.
Tak, to jeszcze jest nawet fajnie. Cała kryptografia w ogóle za rozwiązaniami Google i Apple jest świetna, bo to nawet nie jest tak, że sanepid oznacza kogoś jako zarażonego, tylko sanepid wydaje taki specjalny klucz, którym jednorazowo ktoś może oznaczyć siebie jako zarażony. Wszystko jest też znakowane czasem, więc nie będzie tak, że będzie się można oznaczyć sprzed miesiąca swoimi ID-kami, tylko to będą te konkretne z ostatnich 2 tygodni.
Okej. Okay. Pytanie, czy ta funkcja działa w Polsce, tak? Bo na chwilę obecną chyba nie działa. Tak? Nie ma dostępnych tego Exposure API związanych z COVID-em.
Tutaj nie wiem, jak wygląda proces autoryzacji aplikacji po stronie Apple'a, natomiast zanim w ogóle aplikacja znajdzie się, znaczy aplikacja z API contact tracingowym od Google i Apple'a znajdzie się w Apple Store, ona musi przejść review od Apple'a, więc domyślam się, że dopiero jak ta aplikacja przejdzie review, to dopiero wtedy to API zostanie udostępnione Polakom.
Okej, okay. No bo staram się połączyć tutaj, jakby tak jak wspomnieliśmy na początku, jakby nie znamy, ty badałeś tę aplikację, jak to wygląda, bo aktualnie z wczorajszą aktualizacją na iOS-a pojawiła się opcja związana z udostępnianiem danych w ramach COVID. Pytanie, czy użytkownik poza instalacją, powiedzmy, takiej aplikacji typu Protego musi jeszcze explicite wyrazić zgodę na to, żeby te dane udostępniać w ogóle w obrębie telefonu. Czy tutaj to badałeś?
To jest, to będzie mechanizm oparty o uprawnienia w aplikacjach, to znaczy w najnowszej aktualizacji, czy też iOS-a, czy Androida, po prostu pojawia się taki switch, który pozwala włączyć całe to API.
Okej. Okay.
Podobno gdzieś tam na GitHubie, przynajmniej polskiego Protego Safe, przewijają się informacje, że być może Google i Apple gdzieś docelowo dąży do tego, żeby nie korzystać z aplikacji per każdy kraj, tylko zrobić sobie jakąś taką swoją globalną Exposure Notification. Są teorie, że oni to włączą dopiero wtedy, jeżeli się okaże, że zbyt mało osób zainstalowało aplikację w każdym kraju.
No
i to, że...
No właśnie, a widziałeś jakieś informacje o tym, szczególnie z innych krajów, które już korzystają z analogicznych mechanizmów, Czy jest jakiś próg skuteczności, od którego w ogóle możemy mówić, że to ma sens i ile procent populacji musi mieć taką aplikację aktywną, żeby cokolwiek, jakieś korzyści z tego płynęły dla osób, które to sobie zainstalowały, czy też dla sanepidu lokalnego?
Takiego progu per se nie ma. Gdzieś tam próg można by wyliczać na podstawie, ile trzeba zużyć zasobów, żeby uruchomić cały projekt contact tracingu i przeliczać to na dobrze wytypowanych ludzi do zgłoszenia się do sanepidu. Natomiast tak, są, gdzie my tu mamy, są dane gdzieś z czego? Z Islandii, z Singapuru, z Norwegii, z Indii, że mimo, że całkiem sporo osób zainstalowało aplikację, no to tak naprawdę jakoś wcale wielce to nie poprawiło statystyk. W Islandii 40%, w Singapurze 25%. W Singapurze w ogóle są pomysły, żeby tą aplikację zrobić jako obowiązkową, ponieważ tak mało osób ją zainstalowało. A w Indiach już podobno jest obowiązkowa i została zainstalowana przez 100 milionów osób, ale to nadal jest mniej niż 10% z populacji Indii.
Znaczy może ta ilość instalacji, to jednak te rozwiązania to powstają dopiero teraz, jak już jesteśmy tak naprawdę już na którymś tam etapie tej pandemii. No pytanie, czy one się nie przydadzą jeszcze w przyszłości odpukać, tak? W sensie, żebyśmy byli gotowi na tego typu tematy. No i tutaj ja wrócę do tego tematu związanego z globalnym trackingiem, no bo jakby oczywiście są zwolennicy teorii spiskowych, że będzie to globalne śledzenie, wtedy wielkie korporacje, 5G i tak dalej, ale z drugiej strony dla osób, które podróżują, jest to, będzie to dosyć wygodne, jeżeli oczywiście będzie dobrze zaimplementowane. Tak?
Były pomysły, żeby w ogóle pewne części gospodarki były odmrażane tylko i wyłącznie dla posiadaczy takiej aplikacji. Albo na przykład, żeby ona powodowała jakieś profity, zniżki w sklepach, czy wpuszczenie do supermarketu powyżej limitu miejsc. Tam normalnie może wejść 100 osób, a z aplikacją mogłoby wejść 110.
Ale rozumiem, że z tego co kojarzę, te pomysły zostały szybko wycofane pod wpływem spontanicznej krytyki obywateli.
Dokładnie tak. Obywatele zaczęli cytować RODO, konstytucję i podstawowe...
I Orwella.
Dokładnie. Dokładnie.
Więc nie ma słyszałeś,
słyszałeś o jakichś inicjatywach, które by internacjonalizowały w ogóle cały ten proces? No bo ja sobie wyobrażam tak, że nawet jeżeli każdy kraj sobie wszystko już ogarnie wewnętrznie i uzna, no dobrze, no to otwieramy podróże międzynarodowe, no to teraz jak będzie wyglądał contact tracing w samolocie, w którym są przedstawiciele 47 krajów? Czy tu jest jakiś pomysł już, jak to ogarnąć? Czy dopiero tutaj liczymy na to, że Apple i Google tupną nogą i powiedzą, to my to zrobimy?
Oni już to zrobili i tak naprawdę rozwiązanie polskie, które było tworzone w tej pierwszej wersji, zostało całkowicie przerwane z tego powodu, że w Google i Apple ogłosiło plany stworzenia standardu, który w ogóle jest też dużo bardziej funkcjonalny, bo pozwala obejść ograniczenia baterii. Natomiast tak, no jest potrzeba międzynarodowego rozwiązania, albo przynajmniej kilku rozwiązań, które korzystają z tego samego standardu, bo inaczej to nie ma sensu, tak? Turyści, którzy będą przyjeżdżali do Polski czy też do innego kraju, nie będą brali udziału w programie, co się kłóci w ogóle z całą ideą. Także no co, takim rozwiązaniem jest DP3T, bo ono jest otwarte i jest możliwe do użycia w wielu krajach. BlueTrace jest po prostu rozwiązaniem, które Singapur opublikował, więc inne kraje zaczęły korzystać, ale teraz z tego co widać mniej więcej po wielu krajach, większość z nich zaczyna integrować rozwiązania Google i Apple.
Czy tak naprawdę spodziewamy się tego, że wkrótce wszyscy będziemy mieli to zaszyte, tak jak widzę, Sławek pisze już na czacie, że docelowo może to być zaszyte w systemie operacyjnym urządzenia i tego pytanie, czy to będzie jeszcze opcjonalne, czy będzie już po prostu włączone, tak?
Dokładnie tak.
No właśnie, a są różne zapędy jakby nie tylko z wykorzystaniem tego typu trackingu, ale mi się uszy obiły jakieś tematy związane z paszportami takimi jakimiś specjalnymi, nie wiem, czy to, jak to ma być w ogóle realizowane w momencie, kiedy powiedzmy jesteś zdrowy, to możesz podróżować, tak? Więc tych rozwiązań jest dużo, w sensie pomysłów jest bardzo dużo i to też może powodować to, że ci ludzie nie chcą interaktywnie jakby uczestniczyć w tym projekcie i instalować tych aplikacji, bo się po prostu boją i słyszą dużo dziwnych, negatywnych komentarzy na ten temat, tak?
A komentarze, jak widzimy, najlepsze nie są, bo na przykład polska aplikacja na Google Playu ma 2.8.
No właśnie, także tutaj też działa ta, nawet nie można tego nazwać dezinformacją, ale bardziej taka, nie wiem jak to nazwać, panika, nie wiem, jakieś wyobrażenie o jakimś wielkim źle, które będzie nas śledzić. Ja chciałem przypomnieć, że incydenty ze śledzeniem nawet Google miał, nie wiem czy pamiętacie incydent, że pomimo wyłączenia trackingu w Google Mapsach bodajże, to i tak Google zbierał te informacje przez wiele, wiele miesięcy. Także akurat anonimowa informacja z anonimowym identyfikatorem dotyczący stanu zdrowia to naprawdę jest mniejsze zło, tak mi się wydaje. Nie bójcie się instalować tych aplikacji, jeżeli będzie taka potrzeba.
A ja mam pytanie, Jakub, bo może już na to spojrzałeś. Jak w ogóle, bo mamy w Polsce taką sytuację, że z jednej strony mamy ten kod na GitHubie, a z drugiej strony mamy tą oficjalną aplikację. A czy są gdzieś już opisane, wdrożone mechanizmy weryfikacji zgodności tej aplikacji z tym kodem, który jest opublikowany? Czy mamy te, jak to się ładnie po polsku mówi, reprodukcyjne buildy?
Wolę użyć angielskiej wersji, reproducible builds. No jest to zdecydowanie jeden z wektorów ataku, tak? Mamy tą aplikację, która jest na telefonie, ona musi być ściągnięta z Google Play albo z Apple Store, natomiast ktoś ją wrzuca tam z tego środowiska deweloperskiego. Z drugiej strony mamy gdzieś tutaj z boku GitHuba, na którym możemy sobie patrzeć, jaki tam jest kod i nikt nie może dać gwarancji, że to, co jest na GitHubie, to jest to, co ekipa dewelopera wpuściła do Google Play. Jest tu taki wektor zaznaczony, to jest w ogóle taki model zagrożeń, który ja zrobiłem tych aplikacji contact tracingowych, jest malicious deploy, po prostu można wrzucić inną wersję aplikacji i nie, no przynajmniej polska aplikacja w tej chwili nie gwarantuje reproducible builds, to jest w ogóle trudny problem. Signal dopiero od niedawna pozwala na zweryfikowanie tego, czy to, co ściągnęliśmy z Google Playa, rzeczywiście odpowiada temu, co jest na GitHubie.
To ciekawe, bo to w sumie wydawałoby się, że to jest taka standardowa funkcja, że kompilujemy kod i coś z niego powstaje, tak? Natomiast jak się bierzemy za analizę, czy skompilowana wersja jest tym samym, co było w wersji źródłowej, to okazuje się, że jest tyle różnych rzeczy, że sumy kontrolne, żeby się zgadzały, trzeba naprawdę się zdrowo nagimnastykować.
Dokładnie. A z drugiej strony jest jeszcze taki problem z tą polską aplikacją, że GitHub jest tylko takim miejscem, gdzie jest wrzucany kod zaraz przed wypuszczeniem na produkcję. To znaczy te prace, które teraz się odbywają nad tą wersją 4.0, one nie dzieją się live na GitHubie. One gdzieś tam się dzieją. Ostatnie zmiany na GitHubie w aplikacji na Androida i iOS-a działy się 16 dni temu, to jest screen z dzisiaj. Także to, co teraz jest produkowane w tej wersji 4.0, to nie mam w ogóle możliwości, żeby jakiś niezależny researcher, niezależny audytor był w stanie zweryfikować to, zanim to zostanie wrzucone tutaj. Plan jest taki, że dopiero jak będzie gotowe i działające, to zostanie wrzucone i ktoś wtedy będzie mógł siąść i zbudować model zagrożeń, czy też w ogóle zaudytować tą aplikację.
No to jest ciekawe, bo ja byłem przekonany, że właśnie development odbywa się z regularnymi update'ami GitHuba, żeby ten milion oczu mógł na to patrzeć i pomagać, tak, i znajdować problemy, zanim one wystąpią, a to, co mówisz teraz, jest trochę niepokojące, że o problemach dowiemy się dopiero, gdy one już będą w deployowanej aplikacji. No to nie fajnie.
Ale w założeniach projektu jest gdzieś tam przeznaczony czas na testy, czy czas na audyt. Ktoś ma to robić, no, natomiast nie, aplikacja nie ujrzy, znaczy kod źródłowy nie ujrzy światła dziennego, zanim nie zostanie wypuszczony na produkcję, co jest trochę, no może nie z ukrywaniem problemów, czy ukrywaniem funkcjonalności, bo po prostu nie wiem, no, myślę, że niezależni researcherzy byliby chętni pomóc w zweryfikowaniu bezpieczeństwa tej aplikacji. Ja bym chętnie spojrzał na te źródła, no natomiast w tym momencie ich nie ma.
No pytanie, okay, czy ta aplikacja w Store jest zofuskowana, tak żeby dało się powiedzmy nawet pobrać tą aplikację jako pakiet instalacyjny chociażby na Androida i zrewersować i przyłożyć do tych źródeł, które są opublikowane.
W tej wersji 3.0 widziałem w kodzie Androida klasę ProGuarda, czyli obfuskatora do kodu aplikacji na Androida, co by sugerowało, że ten kod jest obfuskowany, mimo że nie powinien być. Tutaj tak naprawdę, ponieważ kod źródłowy aplikacji powinien być opublikowany, no to nie widzę żadnego powodu, żadnego zysku z obfuskowania kodu.
Zaciemnijmy kod, po czym opublikujmy go na GitHubie, tak? Wraz z algorytmem zaciemniania może jeszcze. To faktycznie dobrze wydane pieniądze by były. Jeżeli słucha nas ktoś, kto to pisze i tam faktycznie jest w tej wersji 4.0 zaciemnienie kodu, to pomyślcie jeszcze, czy to tak właśnie miało wyglądać. No dobra, sobie, to teraz pytanie w ogóle, da się to robić inaczej niż to, co zaproponował Google, Apple, Singapore i te aktualnie rozważane protokoły? Czy słyszałeś o jakichś rozwiązaniach, które w ogóle umożliwiają ten contact tracing w innych technologiach?
Więc tak, no, czy da się to robić lepiej niż Singapur? Na pewno, bo Google i Apple robi to lepiej. Czy też DP3T jest lepsze od rozwiązania singapurskiego? Czy da się to robić lepiej niż Google i Apple? Lepiej na Bluetoothie? Chyba już się nie da. Trzeba by korzystać z innej technologii. No i gdzieś tam są kraje, które chyba raczej nie tracą czasu na implementację rozwiązań opartych o Bluetootha, tylko korzystają ze swoich narzędzi. Natomiast są to bardzo specyficzne kraje, takie jak na przykład Izrael, który po prostu używa danych z operatorów komórkowych do tego, żeby dobrze typować ludzi, którym trzeba narzucić obowiązkową kwarantannę albo zbadać ich pod kątem koronawirusa. Pytanie, czy inne kraje są gotowe na to, żeby udostępniać takie dane rządowi albo po prostu pozwolić rządowi na to, żeby korzystał z takich danych aktywnie, masowo do...
Tutaj jest ta ciekawostka, że w Polsce tak naprawdę jedną z regulacji, które gdzieś tam bez większego echa przeszły, operatorzy telekomunikacyjni zostali zobowiązani do przekazywania danych o lokalizacji osób objętych kwarantanną bezpośrednio bodajże któremuś z ministerstw, co tak naprawdę abstrahując od skali, tak, bo w Izraelu mówimy o śledzeniu całego społeczeństwa, a u nas chodziło tylko o osoby objęte kwarantanną, jest identycznym mechanizmem. Ten temat gdzieś szybko dosyć ucichł. Ja słyszałem, że jeden operator te dane przekazał, jakiś jeden tam się boksował z ministerstwem. Natomiast takie podejście do tych danych lokalizacyjnych w Polsce też już było.
No, ja słyszałem, że te dane miały być anonimowe, anonimizowane przed wysłaniem przez operatora telekomunikacyjnego, więc nie wiem, jak bardzo one mogłyby pomóc.
Tak, statystycznie wiemy, że 5% osób nie przestrzega kwarantanny i co z tym teraz robimy, tak?
Znaczy, tak, co raz. Znaczy, ja wierzę, że te dane mogłyby pomóc, tak? Bo na przykład jeżeli z anonimowych danych od operatorów wynikałoby, że no, do lasów wchodzi bardzo mało osób, a jeżeli już chodzą, to i tak są od siebie oddaleni o 100 metrów, to może nie ma sensu zamykać lasów, nie?
No i nie przeginaj z tymi lasami, bo to jakby ciężki temat.
No dobra, no to okay. Pytanie teraz, co dalej, tak? Czy orientujesz się w ogóle, jakie są postępy prac? Czy wiadomo, kiedy możemy się spodziewać kolejnych wersji? Czy może ktoś z naszych słuchaczy wie, kiedy kolejna wersja zostanie wypuszczona? No bo rozumiem, że ta kolejna wersja ma już opierać się o te protokoły Google i Apple'a.
Nikt nie wie, kiedy to będzie dalej.
No. Ja mogę powiedzieć tyle, że tak, no API już jest dostępne, to znaczy, a tak naprawdę API wczoraj stało się dostępne dla użytkowników, przynajmniej tam nowy update iOS-a wprowadził Exposure Notification, natomiast firmy, które dewelopują te rozwiązania dla poszczególnych krajów, miały dostęp do bety API Exposure Notification już od no, co najmniej tam 2 tygodni chyba. Także możemy się spodziewać nowego rozwiązania lada moment.
No to cóż, to chyba w takim razie czekamy na to nowe rozwiązanie, czekamy na opublikowanie kodu źródłowego, żeby móc się nad nim pochylić i zastanowić, czy to właśnie tak powinno wyglądać. A ja jestem bardzo ciekaw, czy biorąc pod uwagę generalnie niechęć Polaków do bycia śledzonymi wynikające z kilkudziesięciu lat ciężkiej opresji takiego ustroju, pod jakim żyli nasi rodzice, czy inna zupełnie kultura niż, nie wiem, w krajach Azji, tak jak, nie wiem, w Singapurze czy w Hongkongu, to skala zaufania do instytucji świadczących tego typu usługi dla kraju, czy nie spowoduje, że ta aplikacja będzie dalej miała poniżej, ile chyba 10 tysięcy pobrań ostatnio licznik był na Androidzie, poniżej tej wartości,
tak,
o ile w ogóle tym wartością tam w jakimkolwiek stopniu w tym sklepie można ufać, bo chyba nikt oprócz autora tego licznika, o ile on w ogóle nie ma pojęcia, jak on działa i kiedy się aktualizuje. Natomiast no, jeżeli okaże się, że wiele tygodni ciężkiej pracy zespołów programistów, setki webinarów i godzin przegadanych na temat prywatności tych rozwiązań, a potem zainstaluje to 3000 osób i tak naprawdę cały wysiłek psu na budę, jak to mówię.
No, pytanie, jaki będzie koszt każdego dobrze wytypowanego przez contact tracing pacjenta na cały koszt tworzenia aplikacji?
No, tego pewnie znowu nigdy się nie dowiemy, bo trzeba by mieć kompletną wiedzę o wszystkich, żeby wiedzieć, ile z tego złapaliśmy, a ile nie złapaliśmy.
A ile byśmy nie złapali bez contact tracingu. Natomiast to, co zacząłeś na samym początku, to jest w sumie istotne, tak? Czy pytanie, czy my traktujemy, znaczy czy my jako Polacy instalujący tą aplikację traktujemy rząd jako tą zaufaną trzecią stronę? Bo to ma pewne konsekwencje, czy w ogóle rozważamy pewne wektory ataku, czy ufamy? Natomiast tak naprawdę od odpowiedzi na to pytanie też nie do końca wszystko zależy, bo no okej, nawet jeżeli my ufamy naszemu rządowi, że nie będzie nadużywał tych danych albo nie wprowadzi jakiejś modyfikacji do aplikacji, to i tak to rozwiązanie powinno nadal przechowywać jak najmniej danych, jak najszybciej je usuwać, nie przechowywać nadmiarowych danych i być całkowicie zdecentralizowane, no bo co jeśli ktoś kiedyś się włamie, czy do Ministerstwa Cyfryzacji, czy do tej firmy, która dewelopuje aplikację i po prostu, czy też obcy wywiad, czy po prostu jakiś aktywista wdroży nową aktualizację aplikacji z malwarem, zacznie deanonimizować dane i tak dalej. I właśnie z tego powodu skłaniałbym się mocno ku temu, żeby poczekać na tą wersję 4.0, która będzie zdecentralizowana.
No dobra, ale ja trochę zagram adwokata diabła w tym wszystkim, no bo Adam, mówiłeś, że my mamy jakieś doświadczenia takie dosyć słabe, jeżeli chodzi o opresję, jeżeli chodzi o kraj i obywateli tego kraju, ale tutaj Paweł Topczewski słusznie zauważył, wyświetlę wam komentarz, że wszyscy chodzimy w inteligentnych zegarkach, korzystamy z IoT, mamy smart sensory, heart rate'y, samochody podłączone do netu, wszyscy nas śledzą w każdym momencie naszego życia, łącznie z telewizorami, które mają telemetrię, jakie programy i jak długo oglądamy, więc naprawdę wydaje mi się, że my jako społeczeństwo jesteśmy impulsywni, w sensie jeżeli coś usłyszymy w telewizji, że coś jest złe, to jest złe, a jeżeli jakby nie usłyszymy o tym, ale i tak będą nas śledzić, to już jest dobrze, tak? W sensie to jakby kwestia chyba rozdmuchania tematu, mi się trochę wydaje.
Czekaj, czy to znaczy, że zainstalujesz sobie Protego?
Ja nie muszę, na szczęście nie muszę, ale przynajmniej mam taką
skąd
nadzieję.
Skąd wiesz, że nie musisz? No, wiesz, w zasadzie ale... jakby ideą aplikacji jest to, żeby zainstalowali ją wszyscy, tak? No bo wtedy jej skuteczność będzie najwyższa.
Dobrze, zainstaluję Protego w ramach eksperymentu. Będę pierwszym z tego live chata użytkownikiem, który to zrobi, ale wcześniej ją przeanalizuję. Jeszcze
no, Jakub zrobię... nie może, bo go nie wpuszcza do sklepu, bo myśli, że jest ciągle w Australii, więc ktoś musi, no.
Nie, no zrobię to, no bo jakby no, trzeba patrzeć też realnie na to. No. Adam, ty masz Apple Watcha, no jakby to urządzenie, które cały czas masz przy sobie tak naprawdę, więc myślę, że Apple ma o tobie więcej informacji i o stanie twojego zdrowia niż aplikacja Protego mogłaby kiedykolwiek zebrać z samej aplikacji, więc naprawdę czasem przesadzamy moim zdaniem.
No pytanie, do czego te dane są używane później? To znaczy, to, jakie to ma konsekwencje? To, czy ktoś ci zaserwuje trochę lepszą reklamę niż powinieneś dostać i chętniej coś kupisz, czy potencjalnie w jakimś kraju, nie mówię, że naszym, do jakiegoś ograniczenia wolności na przykład, nie?
Znaczy, wracając do tego Apple Watcha, No, to jest dobra analogia, bo ja jestem ogólnie znany z tego, że nie przejmuję się tak bardzo tym, że korzystam z usług Apple i Google i oddaję im w zasadzie całe swoje cyfrowe życie, czerpiąc w zamian jakieś tam korzyści dla mnie wymierne i ułatwiające moje życie. Natomiast ja mam też zaufanie do tych korporacji, nie tyle, że one nie będą starały się mną manipulować, tylko że będą starały się, żeby moje dane nie trafiły w inne ręce, bo to, że ja oddaję wszystkie swoje dane Google'owi, to nie znaczy, że Google je komukolwiek sprzeda, bo Google ma gigantyczny biznes w tym, żeby pozostać jedynym właścicielem tych danych, więc jestem z grubsza przekonany, że te dane z Google'a moje nigdy nie wyciekną w ręce jakiegoś, nie wiem, telemarketera czy obcego wywiadu, bo Google'owi zależy na tym, żeby to on te dane sprzedawał, czy też dostęp do mnie jako pewnej kategorii klientów sprzedawał w formie targetowanych reklam. Więc w pełni świadomie powierzam Google'owi opiekę nad tą moją prywatnością, bo mam po prostu zaufanie, że jest to na tyle duży podmiot i na tyle zdeterminowany, żeby z tych danych wyciągnąć maksimum zarobku, że one nie wyjdą poza tą firmę. Tak samo w przypadku Apple'a, któremu płacę za tą obietnicę prywatności i z nadzieją, że te algorytmy kryptograficzne chroniące moją komunikację z jego serwerami są wystarczająco skutecznie i dobrze zaimplementowane. A w przypadku contact tracingu mamy do czynienia z protokołem, który co prawda zasięg ma niewielki, ale z definicji lata sobie w powietrzu. I opanowanie tego mentalne, tak, że tutaj każdy przechodzący obok mnie będzie mógł sobie pobrać te identyfikatory, przestudiowanie tego, jak ta kryptografia i losowość tych identyfikatorów jest zaplanowana. Okej, my siedząc tutaj we trzech mniej więcej rozumiemy, jak to działa i jesteśmy raczej przekonani, że to nie umożliwi śledzenia ludzi na mieście, ale zakładam, że no, dla normalnego użytkownika świadomość, że jego telefon rozmawia z telefonami innych ludzi i się wymieniają jakimiś informacjami i on nie ma nad tym kontroli, no jest przerażająca i ja się nie dziwię ludziom, że boją się po prostu tego śledzenia, bo nie rozumieją, jak to działa, jak czegoś nie rozumiemy, to się boimy.
No, śledzenie to jest jedno, drugie to jest jakaś tam kultura produkowania, oprogramowania, bo aplikacje tworzone i przez Google'a, i przez Apple'a, to są aplikacje nie dość, że wewnętrznie testowane, zewnętrznie i jeszcze jest program Bug Bounty i tak dalej. Natomiast takie aplikacje, które powstają gdzieś tam na prędkości przy okazji epidemii, gdzie trzeba rzeczywiście, no potrzebujemy jakiegoś tam rozwiązania do contact tracingu, więc one powstają w miarę szybko, mogą być podatne jeszcze na błędy, tak? I to błędy na warstwie Bluetootha. Co jeśli tam jest 16-bajtowy, czy nieważne jaki identyfikator, co jeśli ja prześlę 24 bajty, jak aplikacja zareaguje i możliwe, że w ogóle dostanę shella na takiej komórce.
Ale to Sławek będzie wiedział, jest, wiem, że nas ogląda, Bluetooth ma obcykany na prawo i lewo.
Dokładnie.
Myślę, tak, że jeśli się dowiemy, że będzie miał shella na naszej komórce.
Albo na przykład też takim wektorem na shella jest to, że są komórki, zwłaszcza na Androidzie, starsze, które już nie dostają update'ów, one są podatne na opublikowane podatności, na które są publiczne exploity, jakieś tam BlueFrag czy inne CVE. I mało kto to atakuje, bo mało kto na przykład ma włączony Bluetooth, tak? Ale tutaj nagle wchodzimy z aplikacją, którą instalujemy 20 milionom osób w Polsce i one chodzą po mieście z włączonym Bluetoothem, no to żeby dostać shella na ich komórkach, wystarczy, że się przejdę i będę tam puszczał te exploity, nie? W eter.
No dobra, ale żeby jakby ułatwić proces, żeby to jednak było trochę bezpieczniejsze, to jakby chyba możemy zaapelować do NC, żeby nakazał publikacji kodu źródłowego jak najszybciej albo w trakcie developmentu, tak żeby ludzie mogli weryfikować i ewentualnie korygować pewnego rodzaju błędy, zanim ta aplikacja pójdzie na telefonu. Tak? I to jest jedno z rozwiązań, które możemy, jakby, po to mamy community, po to ta aplikacja ma być, źródła mają być opublikowane właśnie po to, żeby chyba pomagać, żeby ta aplikacja była lepsza, skuteczniejsza. Bo tak naprawdę wszystko zależy od implementacji, od tego, jak jest zrobiony algorytm, jak jest zrobiona anonimizacja, jak są wymieniane dane, także zachęcamy do jednak publikacji w czasie rzeczywistym tego kodu.
Zdecydowanie. Przejrzystość i publikowanie kodu to jest jedna z ważniejszych akcji. Też polecam lekturę tam kilku artykułów od Panoptykonu, zwłaszcza z 7 filarów zaufania. To jest generalnie jakie zasady na warstwie tak dużo wyżej powinny spełniać takie rozwiązania, żeby ludzie w ogóle chętnie instalowali, bo jeżeli ludzie nie będą mieli zaufania do takich aplikacji, jeżeli odpowiednie osoby będą się w stanie technicznie wypowiedzieć na ich temat, tak, to jest bezpieczne, nic się nie będzie śledzić, zainstaluj, no to jeżeli takiej informacji nie będzie, to po prostu nie będzie wystarczająco dużej adopcji tych rozwiązań.
Mamy odpowiedź od Sławka, że jeżeli chodzi o Shella, to raczej się nie uda, także...
No może na tej podatności nie, ale na jakiejś innej.
Żeby nie kończyć jakimiś pesymistycznymi akcentami, to to był optymistyczny akcent, to chyba jest dobry moment, żeby powoli zamykać naszą dyskusję. Tak naprawdę czekamy wszyscy na tą wersję 4.0, czekamy na jej implementację i no, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Tak? Nie wiemy jeszcze, jak się będzie rozwijać epidemia, nie wiemy, jak się będzie rozwijało to śledzenie. Jakoś do tej pory sobie w miarę nasze służby radzą z wykrywaniem kolejnych ognisk zarazy, prędzej czy później każde zostanie wykryte. Może dzięki aplikacji zostaną jakieś osoby wykryte wcześniej i może faktycznie te nakłady było warto ponieść. Pewnie nigdy się nie dowiemy de facto, czy ten rachunek ekonomiczny się zgadzał, czy nie, ale przynajmniej jesteśmy teraz trochę mądrzejsi odnośnie tego, na ile to jest bezpieczne i wygląda na to, że jak ktoś dalej jeszcze po 55 minutach naszego live'a nie wie, czy ta metoda śledzenia jest bezpieczna. Wygląda, że jest bezpieczna, nie umożliwia jakoś prosty sposób deanonimizacji użytkowników i z większości tych ataków, o których wcześniej było mowy, została wyeliminowana z tej najnowszej implementacji, więc o ile obdarzymy zaufaniem twórców aplikacji i samą jej formę binarną już w sklepie, no to można instalować. Ja zainstaluję, zobaczę, jak to działa.
Ja też, ja obiecałem, także Adam, będziemy
testować. Jest nas
testować.
Już dwóch, no.
Jest nas dwóch, tak. Ja mówkę, tak? Zainstaluję to na emulatorze najpierw.
No właśnie. No.
Albo poczekasz, aż Australia opublikuje swoją i będziesz ich testował.
Oni mają no też na rozwiązaniu singapurskim. O, to jest też taka ciekawa informacja, jak to wyglądało w Australii. Oni wdrożyli no, scentralizowany mechanizm oparty na singapurskim rozwiązaniu BlueTrace. I były na początku głośne obiekcje ze strony społeczeństwa, natomiast kilku tam researcherów usiadło, opublikowało nawet kilka podatności, które zostały załatane, no i jakby teraz dają zielone światło, że w takim kształcie to może być oczywiście informacją o tym, że no, zakładamy, że państwo nie będzie chciało robić źle.
No cóż, to pozostaje nam mieć nadzieję, że będzie dobrze. Że będzie dobrze i że największą nadzieję mamy, że aplikacja w ogóle szybko okaże się niepotrzebna, choć realnie patrząc, ona będzie nam bardzo potrzebna w przyszłości. No i czekamy na ten kod źródłowy i może dopiero jak go opublikujemy, to wrócimy do tematu, bo pewnie będzie co czytać i będzie co komentować.
Miejmy nadzieję, że ta analiza kodu skompilowanej aplikacji jednak pokryje to, co jest publikowane w kodzie źródłowym na GitHubie. Inaczej jakby zaufanie zostanie mocno nadszarpnięte, nawet nasze, więc tak.
Tak, liczymy że Kuba z kolegami trzymają rękę na pulsie i jak w tej aplikacji znajdą coś, czego tam miało nie być, to dadzą
od razu znać opublikujemy.
I będziemy mogli od razu zlinkować do jakiegoś ciekawego raportu. Oby nie. Dobra, dzięki Kuba jeszcze raz, dzięki wszystkim, którzy
dzięki
tutaj
wielkie.
Z nami byli. I no, wygląda na to, że aplikację można zainstalować, przynajmniej w tej wersji aktualnej, a propos kolejnej wypowiemy się, jak tylko się pojawi. Dziękuję.
Tak, zachęcamy też, widzimy się standardowo w niedzielę, tak Adam, zapomniałeś o tym powiedzieć, to jest odcinek ekstra,
chyba
ale nadal widzimy się standardowo, niedziela 21, mamy fajnego gościa, zapraszamy. Pamiętajcie, że możecie nas subskrybować. Nie wiem, gdzie jest ten przycisk, a tam standardowo musimy zrobić jakiś show. Gdzieś tam na dole jest ten przycisk i będzie też Stefan, którego Adam właśnie pokazuje. Także dziękujemy Wam, dziękujemy Ci Kuba i do zobaczenia. Trzymajcie się.
Dzięki, cześć.